Słowem Bożym będzie nam służył brat Wiśniewski, którego zapraszamy.
Proszę braterstwa, miałem możliwość w zeszłą niedzielę odwiedzić braci w Łodzi, skąd bracia przesyłają braterstwu chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Proszę braterstwa, naszą lekcję dzisiejszą poprzemy sobie na psalmie 45, pierwszej połowie. Przedniejszemu śpiewakowi synów Korego na Sosanim, psalm nauczający, a pieśń weselna. Proszę braterstwa, psalmy są to utwory, które w życiu religijnym narodu żydowskiego odgrywały potężną rolę. W tych mamy najrozmaitsze sytuacje, gdzie lud Boży, będąc w najrozmaitszych, czy to utrapieniach, czy to w radosnym usposobieniu, to zawsze znajdzie jakiś psalm, który jemu odpowiada. A apostoł Paweł nawet mówi, jeżeli się zejdziemy, to jeden ma modlitwę, drugi ma naukę, jeden ma psalm. W psalmie można zeznać swój smutek, w psalmie można zeznać swoją radość. I są najrozmaitszego, że tak powiemy, charakteru psalmy. Ten psalm jest przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego na Sosanim, psalm nauczający, a pieśń weselna. A więc to jest psalm nauczający i również pieśń weselna. Ale proszę braterstwa, jeżeli chodzi o pieśń weselną, to ta pieśń weselna może się odnosić tylko do Pana Młodego i do Panny Młodej, którymi jest Jezus i Kościół. Tak, bo tu jest mowa o Królu i o Królowej. Ten psalm mógł być śpiewany przy okazji, gdy Król wchodził w związek małżeński. Z pewnością królowie brali sobie za żony niewiasty piękne, urodne, królewny. Dlatego też odpowiednim psalmem uczczono takie małżeństwo. Jedna połowa psalmu odnosi się do czci oddanej królowi, a druga połowa królewnej, królowej przyszłej. Nasz Zbawiciel powiedział, gdy już było po zmartwychwstaniu, a ukazał się uczniom, którzy byli zamknięci dla bojaźni żydowskiej, to nim powiedział, gdy już dał dowód niewiernemu Tomaszowi, że on jednakowoż, aczkolwiek był zabity, to jednak ożył i niewiernemu Tomaszowi pozwolił, żeby on stwierdził namacalnie, że to jest ten sam żyjący Jezus. I Jezus również powiedział, macie co jeść, żebyście wiedzieli, że ja tak jak kiedyś jadłem między wami, tak i teraz. Ale im wytłumaczył również, że musiało się wszystko stać i musi się jeszcze, to znaczy nie wszystko się stało, ale jeszcze się stanie, wszystko co powiedziane jest w prawie, w prorokach i w psalmach o mnie. To znaczy, że Pismo Święte hebrajskie dzieli się na trzy części. Tora, Nebim, ve Ketubim. To znaczy prawo, prorocy i hagiografowie, czyli pisma, wszystkie inne, reszta pism. Ponieważ psalmy stanowią pierwszy zespół ksiąg i utworów poetyckich tej trzeciej części Ketubim, dlatego też psalmy jako pierwsze reprezentują całe wszystkie inne księgi aż do końca, a w hebrajskiej Biblii końcem ksiąg to jest księga druga Kronik. Na Kronikach się kończy, nie tak jak u nas na Malachiaszu. Dlatego też i to też się musi spełnić. Spełni się, ale któż to tak będzie umiał pięknie śpiewać o tym królu? Któż to będzie umiał tak zaśpiewać o tym królu, którym jest Jezus Chrystus? Jak nie lud Boży wieku Ewangelii, który jedynie jako ta oblubienica najlepiej zna tego, którego umiłowała. Dlatego też jest to pieśni, szczególnie pieśni Kościoła. Ale przyjdzie czas, że temu królowi zaśpiewają wszystkie narody chwałę, cześć. Bo Bóg tak postanowił właśnie, że wszyscy, za których On umarł, muszą się dowiedzieć o Jego czynie. Dowiedzieć się o miłości Bożej, dowiedzieć się o miłości Jezusa Chrystusa. Dowiedzą się, że On jest królem nad nimi, a Kościół królową. Będą umieli zaśpiewać królowi. Będą umieli zaśpiewać i królowej. Bo tam nie tylko głos wielkiego ludu, ale i narodów potężnych jako wielki łan zaśpiewają, tak jak w objawieniu mówi. Weselmy, radujmy się, bo jest wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. A to będzie ta radość, tak. Ale ten psalm mówi: wydało serce moje słowo dobre, rozprawiać będę pieśni moje o królu. Język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. Tak. Jezus jest królem. Wydało serce moje słowo dobre. Wydało serce dobre słowo o królu. Mało język ma wydać słowo dobre o naszym królu. Jak tylko język będzie pięknie mówił o naszym królu, a serce nasze nie będzie chciało o nim mówić, serca te słowa nie będą płynęły, to wcześniej czy później ta nasza mowa okaże się obłudną. Serce musi podyktować to, co jest najlepsze. A żeby sercem dobrze zaśpiewać Bogu, to trzeba Jezusowi Chrystusowi, to trzeba Go najpierw co? Poznać. Jakżeż możemy o kimś pięknie, dobrze mówić i z serca, jeżeli tego kogoś nie poznamy, nie umiłujemy? A więc słowo dobre. Dobre słowo. O naszym Zbawicielu mamy mówić tylko dobrze. Aczkolwiek są tacy, którzy mówią o Nim i źle. I wady w Nim szukają. I mówią, że On nawet i nieprawdę potrafił mówić. Tak. Mówią, że to był taki filozof bawiący się sprawami utopijnymi. Ale my mamy mówić tak, jak przystało na nas i o naszym Zbawicielu. O królu, jak za pierwszym razem był nasz Zbawiciel królem, gdy pierwszy raz przyszedł, był królem czy nie?
Był.
Tak. Bo nawet Piłat powiedział, toś ty jest królem? No. A to ktoś ci powiedział, czy ty tak sam od siebie? No mówią, żeś ty jest królem. No tak, jestem królem, tylko królestwo moje nie jest z tego świata. Miał przyjść trzeci świat, gdzie Jezus miał być rzeczywistym królem. A tam on przyszedł jako król do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Ani władza świecka go nie uznała, ani władza religijna nie uznała tego prawdziwego Jezusa Chrystusa. I tak jak było za pierwszej obecności, że on był kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia obydwą domom izraelskim, a nawet siecią i sidłem obywatelom jeruzalemskim, tym, którzy powinni być najbliżej tych spraw, to tak jest i za drugiej obecności. Jednemu domowi żydowskiemu pierwszej obecności, a drugiemu domowi nominalnemu w drugiej obecności. Tak, o królu. Język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. Rozprawiać będę pieśni moje. To znaczy nasza mowa o naszym Zbawicielu to powinna być piękna, tak jak pieśni. Możemy powiedzieć nawet, że Żydzi tak szanują tekst Pisma Świętego, tekst hebrajski, że proszę braterstwa, Żyd nie czyta tak, jak my czytamy zwykłym sobie tonem. O nie. U nich Biblia to jest księga ponad księgi. Ją nie można czytać tak, jak się czyta gazetę. Oni mają znaki śpiewacze. Gdy jest tekst hebrajski, to są znaki gdzie wyżej, gdzie niżej. I proszę braterstwa, my się nieraz tak śmialiśmy, że Żyd jak śpiewa, to tak czyta książkę i tak się kiwa i śpiewa. Proszę braterstwa, to jest ozdobne czytanie. To jest czytanie z największą czcią ozdobne, bo on czytając śpiewa. Proszę braterstwa, zależy jak który Żyd, jak nie ma melodii, to on śpiewa tak se byle jak tam. Ale jak dobry kantor według prawidłowych rzeczy, prawidłowych tych nut śpiewa, to jeszcze go posłuchać, proszę braterstwa. Dlatego też my powinniśmy być takimi, którzy o naszym Zbawicielu śpiewają. To ma być pieśni ku chwale naszego Zbawiciela. A najpiękniejsza pieśń, że tak powiemy, ku chwale tego Pana Młodego, to powinno być zrozumienie tej jednej szczególnej księgi, którą jest Pieśń nad pieśniami. Kogo? Salomona. Pieśń nad pieśniami, która jest Salomona. Shir Hashirim Asher Li Shelomo. Co ma ciekawą wartość liczbową 1981. Proszę braterstwa, mamy śpiewać o naszym Zbawicielu, naszymi wargami, o królu. Język będzie jako pióro prędkiego pisarza. Pióro prędkiego pisarza to znaczy, że język nie powinien stawiać przeszkody naszemu duchowi, który chce o nim mówić. Tak jak pióro nie staje na przeszkodzie ręce, ale jest posłuszne, tak i my mówiąc o naszym Zbawicielu powinniśmy to czynić według wskazówek Ducha, który powinien nami kierować. Bo jeśli Ducha Chrystusowego nie będziemy mieli, to nie będziemy Jego. Nie będziemy umieli mówić, zachować się i czynić tak jak on by sobie życzył. Jako pióro prędkiego pisarza. Proszę baterstwa, tu jest mowa, że on jest piękniejszy nad synów ludzkich. Piękniejszyś nad synów ludzkich rozlała się wdzięczność po wargach twoich, przeto, że cię pobłogosławił Bóg aż na wieki. Jakie to wspaniałe słowa są. O, gdybyśmy dzień i noc mieli takie usposobienie miłości i oceny dla naszego Zbawiciela, że on jest piękniejszy ponad wszystkich synów ludzkich. Proszę baterstwa, są różne typy zacności, piękności i wdzięku. Niektórzy ludzie lubią Indian, którzy są ubrani w pióroburz, a szczególnie ten ostatni Indianin, który jest kto? Ostatni z Indian to jest właśnie ten Winnetou. To jest właśnie typ człowieka sprawiedliwego, dobrego i to jest takie marzenie młodzieży. Ale proszę baterstwa, i starzy mają swoje typy. Są tak zwani pugiliści, bokserzy, sportowcy najrozmaitsi. Są różne typy piękności, którym ludzie hołdują. Dziś to ludzie są zajęci tymi właśnie typami, którzy im się podobają. Dziś to przeważnie ludzie gromadami stają, wysłuchują, co się tam w sporcie dzieje. Prawda? Dzisiejszy czas jest szczególnie dziwny, że ludzie się zwrócili do tego sportu. Ale gdybyśmy poszli do innych krajów, to jeszcze są ludzie, którym ludzie, drudzy, cześć oddają. To są tak zwani matadorzy, którzy potrafią walczyć z dzikimi, rozjuszonymi zwierzętami, które rozjuszają do ostateczności. I taki matador walczy z tym zwierzęciem, drga go na wszystkie strony, rozjuszają go różnymi właśnie sposobami. A taki człowiek nieraz wychodzi zwycięsko, zabija i w klasyczny sposób pada przed nim olbrzymie zwierzę. Wtedy ludzie oddają cześć, wiwatują i taki człowiek wielką czcią się, że tak powiemy, cieszy wśród ludzi. Ale proszę baterstwa, są też inne typy piękności. Tym, który jest tym pięknym, jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Piłat, człowiek światowy, ocenił w nim piękność. Powiedział, oto człowiek. Chociaż wszyscy krzyczeli, ukrzyżuj go. A dziwna jest, że ten człowiek jednakowoż widział w nim coś nadzwyczajnego. Widział w nim ten spokój, opanowanie prawdziwego filozofa i mędrca, podczas gdy inni całkiem niefilozoficznie się zachowywali. Oto człowiek. Ecce homo. A Żydzi krzyczeli, ukrzyżuj go. Bo musiało się wypełnić o naszym Zbawicielu to, co jest w 53. psalmie powiedziane. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu jest objawione? Komu jest objawione? Kto poznał piękność Jezusa Chrystusa? Żydzi, którzy byli deptani od pogan już przeszło 600 lat, oni wyglądali za Mesjaszem. Ale grzeszne serce nienawidzi światłości, bo Pismo Święte mówi, że kto czyni złe, nienawidzi światła i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki Jego. Dlatego też oni Go nienawidzili. Nie widzieli w Nim żadnej piękności, tylko samą szpetotę, ale to była szpetota wewnętrzna, bo najprawdopodobniej zewnętrznie to nasz Zbawiciel był piękny czy nie? Najprawdopodobniej piękny. Jeśli sprawozdanie tego raportu Piłata byłoby właściwe, to Jezus był pięknym człowiekiem. Ale nie widzieli w Nim piękności, w Jego postępowaniu. Tak. Oni myśleli, że On będzie inaczej sobie rozpoczynał w życiu. Dlatego też był całkiem, z punktu widzenia ich organizacyjnego, wcale nie piękny. Jeśli spojrzymy na tego pierwszego męczennika, który życie złożył za Jezusa Chrystusa, który tak był w Jezusa zapatrzony, że twarz Jego była jako anielska, to można było, patrząc w tą twarz anielską, chociaż się powstrzymać od kamienowania. A oni, patrząc w tą twarz anielską, podnosili kamienie i walili w tą twarz kamieniami, aż Go zabili całkowicie i zmasakrowali. Dlaczego? Bo nie widzieli piękności w Szczepanie. Proszę braterstwa, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to On nigdy ludziom nie pasował. Nikt i nigdy nie wydał o Nim, że tak powiemy, nigdy nie pasował do żadnych okoliczności. Ja przeczytam, co nieraz bracia znają. Ale dobrze jest sobie przypomnieć, powiada Bernard Shaw. Weźmy przypadek wystąpienia Jezusa Chrystusa. Nie ulega wątpliwości, że przemawiały za tym mocne okoliczności z punktu widzenia wysokich kapłanów. Jezus był to heretyk i oszust. Kupcy widzieli w Nim buntownika i komunistę. Z punktu widzenia Imperium Rzymskiego Jezus był zdrajcą. Zdrowy rozum ludzki widział w Nim niebezpiecznego głupca. Stanowisko Filistynów, które zawsze było bardzo wpływowe, widziało w Nim włóczęgę bez grosza. Policja widziała w Nim osobnika stawiającego opór tułaniem się, żebraka, ochroniciela prostytutek, obrońcę grzeszników i lżyciela sędziów. A w Jego codziennych towarzyszach widziano włóczęgów, których On zwiódł do uczęgostwa i oderwał ich od obywatelskiego zajęcia. Pobożni widzieli w Nim gwałciciela sabatu, zaprzeczyciela mocy obrzezania i krzewiciela ostrego rytuału chrztu, opasa, opoja. Lekarze nienawidzili Go jako nieuka, który wykonywał praktykę lekarstwą, leczył lud szarlataństwem i za to nic nie żądał. On nie był antychryst, bo swego czasu nikt nie słyszał o takiej mocy ciemności, ale zakrawał na antymojżesza. Był przeciw kapłanom, przeciw sądownictwu, przeciw wojsku i przeciw światu handlowemu. On oświadczył, że dla człowieka bogatego jest rzeczą niemożliwą dostać się do Królestwa Niebieskiego. On był przeciw tym wszystkim interesom, przeciw klasom, przeciw księstwom i przeciw wszystkim potęgom, zapraszając każdego, aby zostawił wszystką swoją moc i naśladował Go. Z każdego stanowiska, to jest ze stanowiska prawa, policji, religii, przyjętego obyczaju i konstytucji, był on najbardziej zagorzały przeciwnik ówczesnego społeczeństwa. Był w każdym punkcie winien oskarżenia, jeszcze wielu punktów do włączenia, których w oskarżeniu jego oskarżycielom brakowało dowcipu. Jeżeli on był niewinny, to cały świat był winny. Uniewinnienie go oznaczałoby odstępstwo od cywilizacji wszystkich jej urządzeń. Historia sprawdziła jego przypadek, albowiem jeszcze żadne państwo nie było zbudowane na jego zasadach, a nie dawało możności żyć według Jego przykazań. Te państwa, które przyjęły Jego imię, używały Go tylko jako szyldu, aby być w stanie wiarogodniej prześladować Jego zwolenników. A więc dobre określenie, czy nie tak? Czy nie było tak, że przyjęto Jego imię, ale po to tylko, żeby tym bardziej Jego prawdziwych naśladowców prześladować? Tak, sprawdziło się to wszystko. Lecz dla Kościoła to On jest zacniejszy nad innych 10 tysięcy. Dla innych nie, ale dla Kościoła zacniejszy nad innych 10 tysięcy. Patrzmy, jak Kościół słowami tej rozkochanej w swoim oblubieńcu niewiasty określa Jego piękność. Pieśń Salomonowa, 5 rozdział od 10. Miły mój biały i rumiany. Biały w znaczeniu jakim? Czysty. I rumiany. Krew, zdrowie. A szaty Jego omoczone były we krwi, prawda? Krew, którą wylał. I zacniejszy nad innych 10 tysięcy. Głowa Jego jako brywa szczerego złota. A więc naczelna rzecz. Jako bryła złota to znaczy co? Nieśmiertelność, boska natura. Włosy Jego kędzierzawe czarne jako kruk. To jest piękność. Kto wie, czy nie to Salomona ta piękność była. Ale Salomon przedstawia Chrystusa w chwale, prawda? Dlatego też ta, że tak powiemy, biografia byłaby słuszna. Włosy, władza Jego, czarne jako kruk, wypływające z poświęcenia. Czarny kolor przedstawia co? Poświęcenie lub śmierć. Oczy Jego jako oczy gołębicy nad strumieniami wody. Oczy przedstawiają co? Mądrość. Jezusa mądrość była ta prawdziwa, niebiańska, o której my w tygodniu badamy, że mądrość z góry jest jaka? Najprzód czysta, potem spokojna, potem mierna, powolna, pełna miłosierdzia, owoców dobrych, nieposądzająca, nieobłudna. 7 punktów. Gołębicy nad strumieniami wody, jako umyte w mleku stojące w mierze swojej. Proszę baterstwa, różne nauki w mierze swojej. To znaczy wszystko jest u Niego piękne, symetryczne, wygląd tak zewnętrzny, jak i duchowy. Policzki Jego jako zagonki ziół wonnych, jako kwiatki wonnych rzeczy. Wargi Jego jako lilie wypuszczające myrrę ciekącą. Wargi przedstawiają mowę i mądrość. Jako lilie bezbronne, ale piękne, wypuszczające myrrę ciekącą, to znaczy mądrość. Jego usta, gdy się otwierały, zawsze wypowiadały mądrość, a nie rzeczy błahe. Ręce Jego jako pierścienie złoto osadzone drogim kamieniem. Jako pierścienie, a szczególnie tam się do pierścieni układały tych pierścieni, które On rozwija jako zwój. Godzien jest baranek otworzyć pieczęci ich, od pierwszej do ostatniej, bo przez krew swoją zyskał prawo wglądnięcia w tajemnicę planu Bożego, którym oświeca lud, otwierając pieczęci jedne po drugich. Osadzone drogim kamieniem, a to znaczy drogie kamienie przedstawiają najrozmaitsze cnoty charakteru, które właśnie ukazane są w napierśniku najwyższego kapłana, w 12 kamieniach, jak również w fundamencie Nowego Jeruzalemu, gdzie na każdym z fundamentów było napisane imię innego coraz apostoła barankowego. Hiacyntem, brzuch Jego jako glans kości słoniowej szafirem osadzony, a więc piękny, mocny, zgrabny w każdym tego słowa znaczeniu. Hiacynt niebieski oznacza wierność. On był wierny Bogu aż do śmierci. golenie jako słupy marmurowe, postawione na postawku ze złota. A więc od góry aż do dołu cały jest piękny, zbudowany. Moglibyśmy więcej mówić o tych symbolach, ale proszę baterstwa, powinniśmy naszego Zbawiciela znać z punktu widzenia wszystkich Ewangelii, które bardzo pięknie naświetlają Jego postać, a i również listy apostołów przejawiają Jego mądrość, którą On do przekazania, której użył pisarzy właśnie Nowego Testamentu. Wargi Twoje, mówi, są wdzięczne. Wdzięczne wargi, to możemy przyznać, czytając Pismo Święte, bo w pewnym czasie, gdy wysłano od centrum Żydów, żeby podchwycili w mowie Jezusa Chrystusa, dziwna to jest rzecz w usposobieniu ludzkim, którzy zazdroszcząc Jezusowi Jego wpływu na tłumy, zazdrości chcieli koniecznie w jego słowach znaleźć jakieś załamanie, jakiś haczyk, żeby Go podchwycić w tym słowie. Ale ci, którzy przyszli, jak usłyszeli, jak Jezus mówi, to stanęli, zdrętwiali. I gdzież takiego mówcę teraz łapać, krępować? A cóż by się stało, co by te tłumy zrobiły, gdybyśmy teraz przyszli i zaczęli Go, prawda, legitymować, krępować? Odeszli. A dlaczegoście Go nie przyprowadzili? Tak, mówi. Ale tak jak ten człowiek mówił, to żaden nie mówi. Nie mogliśmy tego uczynić. A gdy Jezus przemawiał, to ludzie mówili i dziwowali się wdzięczności słów, które pochodziły z ust Jego. Proszę baterstwa, gdybyśmy najlepszego jakiegoś oratora i zdolnego człowieka znaleźli wśród ludzi, to daleko mu do tego, co czynił Jezus. Bo to był człowiek doskonały. To jest, proszę baterstwa, coś, czego my zrozumieć nie możemy. To jest doskonała pamięć, doskonała wymowa, to jest niezachwiane wypowiedzenie się i, proszę baterstwa, moc ducha, posłannictwo od Boga, które w nim było. I on mówił nie tylko jako nauczeni w piśmie, ale jako ten, który co? Który miał moc, Dlatego też swoje kazanie, te sławne na górze, to zakończył. Powiedzą mi dnia onego, Panie, czyniliśmy to lub tamto. Czyli on nie nauczał jako ten, który tylko retor naucza, ale jako ten, przed którym wszyscy staną i będą mu mówić, Panie. A on powie co? Idźcie ode mnie, czynicie nieprawość. Dlatego też to był inny mówca. On się różnił. I u niego były wargi wdzięczne. A o tych wargach wdzięcznych to już Mojżesz kiedyś powiedział, mówiąc o sobie, gdy tą pieśń ostatnią, gdy miał umrzeć, tak jak łabędź śpiewa, tak i Mojżesz zaśpiewał tą ostatnią pieśń, a ostatnie to wymowy ust moich kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę. Do kogo to się mogło odnosić? Tam był Mojżesz, ale Mojżesz sam powiedział, że proroka jako mnie wzbudzi Bóg wasz i stanie się, że dusza, która tego proroka nie będzie słuchać, to będzie wygładzona z ludu. Bo kto takiej mowy nie usłucha, to ten już żadnej nie usłucha. Dlatego też to jest mowa dobra, mowa wdzięczna, ale Pismo Święte mówi również i o mowie złej. mowie o wargach złych. 64 psalm mówi 3 i 4 wiersz. Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość, którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoją jako słowo jadowite, aby strzelali skrytości na niewinnego. Niespodzianie na nich strzelają, a nikogo się nie boją. Tak, jakie słowa mamy mówić? Te jadowite, które strzelają? Czy mamy mówić te szczere, dobre, tak jak Jezus mówił i na nim się wzorować? Dlatego też nawet przysłowie mówi, że kozła to się strzec z przodu, bo on bodzie. Konia to się strzec z tyłu, bo on kopie. Ale złego człowieka to się strzec z każdej strony. Bo ten język to potrafi wysławiać króla, a jednocześnie co? Potrafi i mówić coś wręcz przeciwnego. To jest język. Jeżeli serce jest nieuregulowane, to raz wydaje słodką wodę, a raz wydaje gorzką wodę. Ale to nie jest naturalne, bo ze zdroju to ma wypływać albo dobre, albo złe. Pewien król egipski Amazis do pewnego filozofa współczesnego sobie Biasa, jednego z 7 mędrców, powiedział, dając mu zwierzę ofiarne, posłał mu i mówi, która część ciała z tego zwierzęcia jest równocześnie najlepsza i najgorsza. A on odciął język i posłał królowi język tej ofiary. Jak to jest, żeby język najlepszy i najgorszy? A tak, bo językiem to można mówić rzeczy bardzo dobre i tym językiem można bardzo złe rzeczy też robić. Chwalić Boga i nienawidzić i walczyć z ludźmi, którzy na wyobrażenie Boże są stworzeni. Lecz my, proszę braterstwa, nie znamy naszego Zbawiciela już teraz według ciała, ale znamy go według ducha. Nie będziemy rozprawiać i nawet w Biblii nie jest powiedziane, jak on wyglądał, ale jest powiedziane, co on mówił i jak postępował. Czyli jego nowe stworzenie jest raczej w Biblii, w Piśmie Świętym odmalowane. Przypasz miecz twój na biodra, o mocarzu. Pokaż chwałę Twoją i zacności Twoje. Przypasz miecz. To znaczy, że on nie jest tylko pięknym, ale on jest również wojownikiem, on jest wysportowanym, on jest silnym. Tak jak kiedyś król to nie mógł być taki sobie, że tak powiemy, rozlazły mężczyzna tylko do jedzenia, picia i używania rozkoszy. Prawdziwy król, który mógł zaimponować, to musiał być również i dobry żołnierz. Tak jak Dawid. To był człowiek, który od młodości staczał walki. Przypasz miecz swój. Bądź gotowy na dzień pomsty. Proszę paterstwa, miecz w Piśmie Świętym przedstawia nam co? A Słowo Boże, Słowo Boże. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że to jest miecz na obie strony ostry. przypasz miecz swój. Słowo Boże, tak jak mówi Jeremiasz, jest jako ogień. Słowo Boże jest jako młot. I Słowo Boże jest również jako miecz. Miecz, o którym objawienie mówi, który wychodził z ust tego siedzącego na koniu i bił narody. To znaczy, że to, co najbardziej jest niebezpiecznego, co Pan używa przeciwko narodom, przeciwko ich błędom i złym urządzeniom, to jest przede wszystkim prawda Słowa Bożego, miecz przenikający aż do wnętrzności. Dlatego też Słowo Boże to jest takie słowo, które się nie może wrócić. Ludzkie słowo to może się nie spełnić i nie wrócić, ale boskie słowo to się zawsze wypełni. O, proszę baterstwa, jak wspaniale mówi jeden z proków, Izajasz, o Słowie Bożym. 55 rozdział, wiersz 10. Bo jako stępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, także wydaje nasienie siejącemu, a chleb jedzącemu. Tak ci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mu się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je pośle. Wspaniały tekst, który mówi o niezmienności Słowa Bożego. Dlatego też, co Bóg powiedział, to się zawsze stanie. Pamiętajmy, co się stało z tym Zachariaszem, który nie bardzo chciał uwierzyć aniołowi, który powiedział mu, że mu się urodzi syn, prawda? Wiedział, że ma żonę, z którą nie może mieć dzieci. Anioł mu powiedział, będziesz mieć. A dlatego, żeś nie uwierzył, to oniemiejesz. I patrzeć, wychodzi na zewnątrz i nie może mówić. I na migi tylko pokazuje, co tam było. A dopiero jak przyszło wypowiedzieć, jak go się spytali, jak ma się ten syn, jak na imię ma mieć, ma być Jan, to powiedział, syn ten ma być Jan. I wszyscy dopiero zauważyli, że to jest moc, moc anielska. Zawsze się wypełni, co Bóg powiedział. Bóg i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, gdy coś wypowiedzą, wszystko się stanie. Ale jak tu jest powiedziane, że przypasz miecz twój na biodra, o mocarzu. Czy Pan do nas będzie strzelać, proszę baterstwa? Czy nas będzie tym słowem swoim zabijać? Proszę baterstwa, on powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. On będzie strzelała do swoich nieprzyjaciół, ale do swoich przyjaciół to on ma słowa pełne miłości. Tak jak do syna marnotrawnego. Ojciec czekał na tego syna. On mu tam półmarnego słowa nie powiedział. Tak samo i wszyscy, którzy choćby byli najbardziej upadli, jeżeli przyjdą, to Jezus sam powiedział, kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. Ale inne tłumaczenia mówią, nie wyrzucę go w żadnym wypadku. W żadnym. A gdyby Judasz przyszedł i powiedział, Panie, zgrzeszyłem, i przyszedł do niego, odrzuciłby go Jezus? Nie. Tylko on już sam na siebie wyrok postawił. Dlatego też tak, brat tu powiedział o tych synach gromu. A tu Jezus powiedział, nie wiecie, jakiegoście ducha syn człowieczy nie przyszedł zabijać, zatracać, ale zachować. Dlatego też jego działalność w czasie wieku Ewangelii od pierwszego przyjścia to jest wybierać oblubienicę i nie po to, żeby ludzi zabijać, ale powoływać. Czy teraz jest sąd ludzi, żeby Jezus Chrystus ludzi zabijał? Nie. A nawet w obecnym czasie, w czasie obecności pańskiej, jeśli nawet jest jakiś sąd, czy to jest sąd jednostek, jak niektórzy mówią, że już teraz zbiera na owce i kozły jednych po lewicy, drugich po prawicy na zatracenie i do żywota? Nie. Jeżeli teraz będą jakieś trudności, a przychodzą od tego, który jest tym królem, w który raz obecnym, to on prowadzi sąd systemów. Sąd systemów, które do czasu trzeba uznawać, ale Pan się z nimi w swój sposób, przez swoje narzędzia rozprawi, ażeby ludzi uwolnić z kajdan tych systemów. Dlatego też Pan będzie wymierzał karę, będzie tym mieczem wojował i zabijał. Dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Będą zmuszeni do posłuszeństwa, bo on będzie rządził laską żelazną. Dlatego też mówi, przypasz miecz swój na biodra o mocarzu. Mocarzu. Nasz Zbawiciel jest mocarzem. A tak, bo on powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A przyjdzie czas jego epifanii, gdy ujrzą go przychodzącego z mocą i chwałą wielką. Mówi, pokaż chwałę. Nie odnosiło się to do pierwszej obecności. Bo tam nad nim mocy pokazali zewnętrznej. Przybili go do krzyża i powiedzieli, no wszystkich ratowałeś, no to teraz sam siebie ratuj. Zejdź z krzyża, a uwierzymy tobie. A jeżeli nie zejdziesz, to nie zejdziesz. A to najlepszy dowód, że myśmy się nie pomylili. Nareszcie mamy dowód namacalny, że mamy oszusta. Bo przecież oszust nie zejdzie, a prawdziwy Mesjasz to by zeszedł. I dziś Żydzi mówią, w jakiego wy Mesjasza wierzycie, to przecież Mesjasz nie dałby się nigdy przybić. Dziś mówią tak Żydzi. Jakaż w nim wtedy mogła być moc, jak on mówił, lama, lama, sabachtani. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Proszę baterstwa, ale on miał swoją chwałę osobistą. I widzieliśmy chwałę jego jako chwałę jednorodzonego, pełne łaski i prawdy. Chwała jako doskonałego człowieka. On również pokazał swoją przyszłą chwałę, a okazał to w pierwszym cudzie, gdy zamienił wino na, zamienił wodę na wino. I to pokazał od razu chwałę przyszłą. Pierwszy cud pokazał jego przyszłą chwałę, bo Jan mówi, ukazał swoją chwałę. W namiastce ukazał swoją chwałę jako przedstawiciel Boży zdolny czynić cuda, ale pokazał swoją przyszłą chwałę, gdy ta skromna woda prawdy zamieni się na chwałę, cześć i nieśmiertelność i radość, bo kto pije wino, ten napełniony jest radością. Dlatego też nasz Zbawiciel też pokazywał tą przyszłą swoją chwałę, ale tym, którzy za 3 dni mieli stanąć na tej górze przemienienia, pokazał tą przyszłą chwałę. Ale chwałę, gdy on będzie przemieniony, jaśniejszy jak słońce. A po jednej stronie będzie Eliasz, po drugiej Mojżesz, a to będzie chwała, gdy on zaprowadzi królestwo przy pomocy starożytnych świętych, jak również Kościoła. Tak, pokaż chwałę Twoją. To będzie chwała przyszłości. Gdy on nie miał być wiecznie ofiarą za grzech, ale miał być tym, który się miał mścić. Tak. Tam jest podane, duch panującego Pana jest nade mną, ale nasz Zbawiciel zatrzymał się przed tym abym ogłosił miłościwy rok Pański, dzień pomsty Boga naszego. Dzień pomsty to już on wyeliminował, bo to nie było działalnością wieku Ewangelii, ale dzisiaj można mówić o dniu pomsty, gdy my w tym czasie, proszę braterstwa, żyjemy w czasach przedpotopowych, to tak jak Mojżesz mówił o potopie, to i my też możemy powiedzieć, żeby byli bez wymówki. A w jednej z przypowieści to powiedział, że byli tacy, którzy nie chcieli, żeby król królował, który poszedł w daleką krainę wziąć sobie królestwo. A gdy on przyszedł i policzył się ze sługami, to potem mówi, a teraz przywiedźcie tych, którzy nie chcieli, żebym królował. I co zróbcie? A pobijcie. A tak, to był Jezus Chrystus. Przyjdzie czas, że on pobije wszystkich, którzy nie chcieli, żeby on królował. Będzie to wielki czas ucisku. W dostojności twojej szczęśliwie wywiedź słowem prawdy, cichości i sprawiedliwości, a dokaże strasznych rzeczy prawica twoja. Prawica twoja strasznych rzeczy dokaże. Czy Jezus sam będzie czynił, jeśli chodzi o wykonywanie tej sprawiedliwości, tych strasznych rzeczy? Wiersz 17 mówi, zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Czyli będzie miał swoje narzędzia tu na ziemi. Przez narzędzia tu na ziemi będzie czynił, a to będzie sposób, w jaki jego prawica, jego moc będzie działać. Dlatego też jest wiele miejsc, które wskazują, że starożytni prorocy od Abla aż do Jana będą tymi narzędziami tutaj na ziemi. Mówi to Izajasz prorok, który mówi, że przywrócę sędziów twoich, jako byli na początku. Apostoł Paweł w liście do Żydów wymienia całą masę tych bohaterów przeszłości, ale oni mają otrzymać mniejsze zmartwychwstanie, tak zwane lepsze zmartwychwstanie, ale mniejsze w każdym bądź razie od Kościoła, bo oni przed Kościołem nie mogą otrzymać swojej chwały, ani równej, tylko niższą. Bo Jan Chrzciciel, aczkolwiek z nich największy, będzie mniejszy od najmniejszego w Królestwie Bożym. Tam będzie również i milicja. Nie tylko książęta, przedstawiciele, ale będzie milicja, będzie wielkie grono. Tak, będzie. To są ci, co w objawieniu świętego Jana w 7 rozdziale są pokazani jako wielki lud. To nie ci dzisiejszy wielki lud, co mówią od domu do domu chodzą. To są ci, którzy będą przed stolicą stali. Tak, przed stolicą, blisko, tak jak lewici, tuż przed przybytkiem. Kościół do miejsca najświętszego będzie miał wejście, a oni tu, blisko. To będą lewici wieku tysiąclecia, istoty anielskie, wielkie grono, których nikt zliczyć nie może, a również i aniołowie, którzy na posługę Bogu są boskich celów posłani. Bo Syn Człowieczy, jak przyjdzie, to wszyscy we wszystkiej chwale swojej z małżonką, która jest Jego chwałą, i wszyscy święci aniołowie z Nim. Tak. On będzie miał najrozmaitszych posłańców swoich, jak byli posłańcami w starożytności. Elizeusz widział potężne zastępy aniołów, gdy nieprzyjaciele weszli do tego zagrozili Izraelowi, to sługa Elizeusza mówi, Panie, niebezpieczeństwo wielkie, a ten się modli, Boże, ukaż mu prawdziwą armię. I ten ujrzał, zobaczył wielkie zastępy aniołów. O, wtedy się ocknął i myśli sobie, tak, Bóg jest. On nie dozwoli, żeby moc nieprzyjacielska była silniejsza. On ma zastępy anielskie. A Daniel, gdy został wrzucony do lwów, czy Bóg nie posłał anioła, który zawarł paszczękę lwom? I Daniel wiedział o tym, powiedział temu strapionemu królowi, który z rana przyszedł, Danielu, a żyjesz ty takim żałosnym głosem?
A kto muż tam odpowiada, jak go już
lwy pochrupały.
A to mówi, żyj, królu, mówi. Ja przeciwko tobie nic nie uczyniłem. A najlepszy dowód, że Bóg zawarł paszczynki lwom. Chodzą koło mnie, ale nic mi nie zrobiły. Tak. Tak samo i Piotr był wyzwolony przez aniołów.
A i nad nami, koło nas też chodzą aniołowie. Jak my mamy tylko Boga w sercu na prawej stronie swojej, tak jak w pewnym miejscu pisze, to aniołowie jego strzegą i chodzą i nieraz mamy możliwość tych aniołów zobaczyć, jak ostrzegą nas, zrobią i tą opatrzność pańską widzimy. My nieraz może i chlubimy się i nieraz powiemy coś, jak ci aniołowie i ta boska opatrzność nad nami czuwa, to nie dlatego mówimy nieraz, żeby siebie pokazać, ale Boga i jego opatrzność pokazać, jaki Bóg jest czuły o nas, niedoskonałych, nieumiejętnych nieraz ludzi. Dlatego też Bóg w tym czasie dozwala na zabijanie. Tak, dozwala na zabijanie. Już od tego Abla i Kaina te się zabijanie rozpoczęło. I Bóg mówi, że nie zabijaj. Ale przyjdzie czas, że On będzie jednakowoż wymierzał swoją sprawiedliwość. Prawica Jego będzie to czynić. Strzały Twoje ostre, od nich narody pod Cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną. Strzały Twoje ostre. Łuk, kołczan, łuk i bezbłędnie strzelająca ręka. To jest właśnie typ piękności dawnej. Miecz, łuk, bohaterstwo i sylwetka siłacza. Takim jest nasz Zbawiciel. Strzał jego ostro, on jest pogromcą, jest królem. Apostoł Paweł mówi, że on dokona takiego dzieła, jak żaden król na kuli ziemskiej jeszcze nie dokonał. On przede wszystkim będzie walczył z takimi nieprzyjaciółmi, jakich żaden miecz ziemski nie jest w stanie dosięgnąć. Bo on będzie królował, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni przyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. O, proszę braterstwa, to jest potęga. I na cóż by się przydały muskuły siłacza przed grobem Łazarza? Tam trzeba było słowo potężne powiedzieć: Łazarzu, tobie mówię, wstań. Tak. To jest mocarz, to jest siła. Strzały Twoje ostre, to jest pogromca. To jest król, on działa. Ale nieraz jest utarczka między braćmi. A odkąd ten król króluje? Czy on już króluje, czy on dopiero będzie królował? Proszę braterstwa, to jest sprawa więcej złożona i ona ma swoje stopnie. Wiemy z nauki tegoż siódmego, jak brat powiedział, brata Russella, że jednakowoż te królowanie to się rozpoczęło w formie początkowej w roku 1878. Tak. Przyjście 1874, a początek jego królowania 1878. Bo to jest równoległość między śmiercią Jakuba a śmiercią Jezusa 1845 lat i między śmiercią Jezusa rokiem 1878, gdzie zaakcentowany jego jest początek królowania. Tam było powiedziane, oto król twój na oślęciu.
Prawda? Jest to proroctwo Zachariasza, prawda? Oto król twój. Dziwna rzecz, że w greckim języku oto król twój to ma wartość liczbową 1878. To popiera tego siódmego, który powiedział tak. Ono tamtąd króluje. Proszę baterstwa, to jest tak jak ze wschodem słońca. Najpierw się ukazuje gwiazda zaranna, a potem świt słabsieniki, a potem coraz głośniej, coraz więcej, więcej, a potem już blisko, już wszystko purpurowe, już się ukazuje tarcza słoneczna i ona dosyć szybko wyskakuje, prawda? A potem ona idzie do góry, do góry, do góry, a Pismo Święte mówi, że światło, że ścieżka sprawiedliwego to im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. I ta prawda obecności Chrystusa, jego działalności, ona coraz bardziej potężnieje, tak jak to światło, i my powinniśmy widzieć to, proszę baterstwa. Jeżeli światło słońca wychodzi, to jest światło królewskie, czy to jest światło ofiarnicze? Królewskie. Bo ono po to stopniowo wchodzi, żeby przepędzić raz na zawsze wszystko to, co jest ciemne. Ono po to przychodzi, żeby odnieść zwycięstwo nad ciemnością. I ta umiejętność, jak świat długi i szeroki, która wchodzi i oddziaływa na umysły ludzkie, i skutkiem tego ludzie to, co kiedyś uznawali, to dzisiaj zwracają jedno po drugim, to co to jest? Czy to nie jest działalność tego światła, które coraz potężniej działa na umysły ludzkie? Ono coraz dalej, dalej idzie i w końcu wszystko wyświetli i ludzie wszystko zniosą, to, co ma w sobie ciemność. Bo Epifania Pańska i Apokalipsis to jest jasne zaświecenie. Dlatego też tak, ale jest jeszcze następna faza Pańskiej obecności. Nie tylko faza świtu, ale faza ukazania się słońca. A z ukazaniem się słońca to rozumiemy, że będzie to już jak Kościół wejdzie poza wtórą zasłonę. Nie prędzej ta ostatnia faza ucisku przyjdzie, aż Kościół będzie zabrany poza wtórą zasłonę. Jak Noe wszedł do korabia, wtedy spadł potop i tracił wszystkich. Tak będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. To będzie objawienie Pańskiej parouzji. Tak. Pan daje coraz większe światło światu. Coraz większą umiejętność. Proszę baterstwa, widzimy, jaki jest wzrost nauki. Ludzie wniknęli w atom, rozbijają go, uzyskują olbrzymią siłę. Na razie jest to siła niszczycielska, ale myślą nad tym, jak to ujarzmić i zrobić sobie z tego posłuszną energię, która by wszystko wykonywała. Dlatego też Bóg nad tym wszystkim ma swoją kontrolę. Przyjdzie czas, że ta umiejętność, która jest dana jako błogosławieństwo dla ludzi, stanie się w ręku niedoskonałego człowieka przekleństwem. Bo będzie ucisk, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. Dlatego też musimy obserwować. Tak jak świat bez przestanku otrzymuje swoje światło, tak i my bez przestanku otrzymujemy światło od Pana, aż do czasu, gdy będzie dzień doskonały. A chociaż brat Russell, chociaż umierał,
Zdawałoby się, że się na nim już wszelka prawda skończyła, bo to siódmy.
To jednak go zapytał brat na łożu śmierci. Bracie, a kto da jeszcze myśli na objawienie, na Ezechiela? A kto inny to uczyni?
A czy to będzie ósmy?
Nie, nie będzie ósmy. Za każdym razem, jak reformatorzy byli, to była naczelna jednostka reformator. Ale tam było dużo innych, którzy te rzeczy prowadzili dalej też. Dlatego też światło im dalej tym jaśniej świeci.
Ono nie świeciło absolutnie i najjaśniej już w 16 roku.
Ono idzie coraz dalej, bo to Słowo Boże mówi, a nie ludzie. Dlatego też, proszę braterstwa, przyjdzie czas, że ten król zniszczy wszystko. Zniszczy wszelkie złe rzeczy. Wszelkie ograniczenia dochodzenia do wolności dzieci Bożych.
Kajdany systemu wszystkie zniszczy,
bo ludzie są przeznaczeni do wielkiej wolności chwały Dziadek Boży. Nie tylko lud Boży wieku Ewangelii, ale lud tysiąclecia. Wszyscy mają się stać tak jak Adam, doskonali. A w końcu, gdy on odda swoje królestwo, to bezpośrednio ludzkość wolna będzie ze swoim stwórcą rozmawiać bezpośrednio. Do tego prowadzi plan Boży.
Do tego prowadzi działalność tego króla.
I Kościół wspólnie z naszym Panem będzie i królował, i sprawował urząd kapłański.
To znaczy, że ten czas królowania będzie potrzebował pewnej władzy uczenia. Będą ludzie, którzy będą poddani, to będzie cały świat. Będą ludzie, którzy będą upadli, za których trzeba będzie rolę kapłańską sprawować.
To będzie 1000 lat. To będzie dzień Chrystusowy.
Pisze, narody upadną. Upadną w dobrowolnym poddaniu. Pierwsze to będą stłuczone jako statki garncarskie w ucisku, a wszystkie narody to nie tylko te, które będą żyć po ucisku, ale i te, które będą co? Będą powstawać.
Bo gdy on będzie królował, to on wyda głos, tak jak do Łazarza.
I pójdą ci, którzy dobrze czynili, do zmartwychwstania, do żywota, a którzy źle czynili, do zmartwychwstania przez sąd. Kryzys, próbę.
Nie tak jak pewien nawet brat taką teorię miał, ma. Mówi, jak ludzie wstaną, to po co? Tam już nie będzie umierania, nie będzie wszystkiego. Bóg przebaczył, ludzie będą mieli doświadczenie, a któż tam pójdzie na śmierć? Tak, to tylko wstanie byłoby i wtedy już nie potrzeba królować, nie potrzeba uczyć. Nie potrzeba ćwiczyć, nie potrzeba kapłanów, nie potrzeba pośredników, nie potrzeba królów. Jednakowoż ludzie wstaną, ale wstaną niedoskonali. I on będzie królował, aż tą niedoskonałość wypleni z rodzaju ludzkiego.
Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laską królestwa Twego. Laska to jest berło.
Tak.
Tam już Jakub powiedział, umierając, nie będzie odjęte berło od Judy. A w późniejszym czasie Ezechiel powie do pewnego niecnego króla: a ty nieczysty bezbożniku, księciu izraelski, którego nieprawość skończona będzie, zdaję tą czapkę, zwróć tą koronę, która już nigdy takową nie będzie. Wniwecz ją obrócę, aż przyjdzie ten, który do niej ma co? Prawo.
Tak. To są tysiąclecia. A te pisma coraz bardziej przybliżają nas
do momentów końcowych. To jest prawo. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przetoż pomazał cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. Umiłowałeś sprawiedliwość. O naszym Panu możemy powiedzieć, że On umiłował sprawiedliwość. Tak. Bo u Izajasza nawet w 11 rozdziale, 5 wierszy będzie, że przepasaniem biutr jego będzie co? Sprawiedliwość. Nikt nie otrzyma żywota na żadnym poziomie, jak nie będzie, nie osiągnie sprawiedliwości. To będzie jego urzędowa działalność, pas. On umiłował sprawiedliwość i ludzi tej sprawiedliwości nauczy i podciągnie wszystkich ludzi do stanu sprawiedliwego. Nienawidził niesprawiedliwości. Ale grzeszników miłował. On nienawidził niesprawiedliwości, ale za grzeszników życie swoje oddał. Najlepszy przykład, jak nienawidził, jak jego mądrość była najprzód czysta, to w tygodniu żeśmy rozbierali. Jak on nienawidził niesprawiedliwości, to typowo jest pokazane, jak do niego przyprowadzili jawno grzesznicę. Przyprowadzili wystraszoną, zbitą, zhukaną, bo to, co uczyniła w ciemności, roznieśli na publikę i wszyscy teraz mówią, jawno grzesznica. Co z taką zrobić? Mojżesz kazał taką zabić. A ty co na to? Jak Jezus powie zabić, to go podchwycą. A? Sprzeciwił się cesarzowi, bo nie wolno wydawać wyroków śmierci. A jak powie nie zabić, a to się sprzeciwi Mojżeszowi, który kazał taką zabić. I oni przyszli kusząc go, ale myślą sobie, my teraz ptaszka złapiemy. Nam się zawsze wymykał, ale my go teraz złapiemy. Już teraz nam się nie wymknie. A nasz Zbawiciel spojrzał na nich, zobaczył ich tą podłość i złość. Oni przyszli doskonałego człowieka usiedlić w mowie. Tak jakby dziecko przyszło do starego i chciało go usiedlić. Czy to możliwe? Dlatego też on miał wyjście bardzo, bardzo typowe. Powiedział: a kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamieniem. I sobie się nachylił i sobie pisze. On był delikatny. On nie wjechał na nich, jak na parobka. Ale był kulturalny. Widział ich obłudę, ale się odwrócił. Tylko powiedział słowo. Kto z was pierwszy bez grzechu, niech w nią rzuci kamieniem. I pisze, że od większych aż do mniejszych oskarżyciele sobie poszli. Będąc przekonani od sumienia, że oni są jednakowoż grzeszni. A cóż będzie, jak ja pierwszy rzucę kamieniem, a on mi powie, a ty jesteś taki i taki? Powiedzieli o Jezusie, że On potrafił czytać myśli ludzkie. Umiał czytać. Mógłby każdemu metrykę wypowiedzieć. W filmie Król Królów, który był przed wojną, to bardzo pięknie to pokazali, ale to jest fantazja. Taki wietrzyk sobie wieje, a Jezus tu przechodzi, przechodzą. Faryzeusz stoi, a Jezus pisze, cudzołożnik. On zobaczył. Cyk, cyk, już go nie ma. Drugi przychodzi, złodziej, a wiatr tylko rozmiata. Drugi zobaczył, złodziej, już idzie. Trzeci tam, kłamca. A Jezus sobie tylko pisze, to tylko rozmiata, on sobie pisze, wiaterek przesuwa, a on na piaseczku każdemu wyrok pisze. No, ale to jest do pewnego stopnia piękna fantazja. Tam w Piśmie Świętym tak nie pisze. W każdym bądź razie Jezus pisał, bo im dał czas,
żeby odeszli z tego miejsca bez większej dyskredytacji. I oni poszli, skorzystali z tego, że Jezus taki delikatny. Potem Jezus podniósł głowę, nie ma, mówi, no i niewiasto, nie ma tych, co ciebie osądzili, a no nie ma. No to i ja cię nie potępiam. Idź, ale już więcej nie grzesz. Czyli patrzmy, jak umiał zwycięsko wyjść z tej sytuacji. Gdzie go zastawili na niego sidła, a on te sidła poplątał im i oni sami nie wiedzieli, jak się połapać w tym wszystkim. To samo było i z tym czynszem, prawda? Komu oddać? Cesarzowi? I też wyszli na tym źle. Dziwili się, że tak można z tej strony tą rzecz uchwycić. Grzeszników to jednakowoż miłował. Bo on nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Nie tych, którzy wiedzą, że są grzeszni. Tak jak ten właśnie celnik, który się bił w piersi. Przetoż pomazał cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. Pomazał cię, o Boże. Proszę braterstwa, o Boże, Bóg twój. Czyli nasz Zbawiciel jest dla nas kim? Bogiem. To wcale się nie sprzeciwia temu, że nie ma Trójcy. Ale On jest naszym prawdziwym mocarzem. Tak, On jest mocarzem. Bo jemu Bóg dał wszelką moc na niebie i na ziemi. W wielu miejscach Pisma Świętego pisze, że Jezus jest naszym Bogiem. A i Tomasz, który zobaczył Jezusa, który się ukazał w środku, gdy drzwi były zamknięte, Jezus do niego się odezwał, to powiedział, Pan mój i Bóg mój. A więc, proszę braterstwa, Jezus jest naszym Panem. On jest pomazany nad uczestników swoich. A ci uczestnicy Jego to kto jest? Kościół. Tu jesteśmy uczestnikami w Nim. Jesteśmy w Nim przyjęci. On jest pomazany nad. On jest naszą głową. A my jesteśmy pod. Pod głową. Czyli na najwyższego kapłana głowę był wylewany olejek. On jest pomazany nad nami, a my pod nim jesteśmy. A więc jeżeli będziemy pod nim, jako pod naszą głową się rozwijać, to będziemy pod nim również i uwielbieni. Bo czy teraz, czy w przyszłości Jezus będzie naszą głową zawsze? Teraz jako kandydatki na przyszłą oblubienicę mamy nakryć naszą głowę naszym Zbawicielem, tak będzie w przyszłości też. On będzie nad wszystkich ludzi. O tak jak w tej piramidzie, z całą piramidą, a cała piramida jest zbudowana według tego czubka. Tak, proszę braterstwa, wszystkie kolana i tych, którzy są na niebie i na ziemi, i pod ziemią, a pod ziemią to jest cały śpiący rodzaj ludzki, będzie pod tym Jezusem doprowadzony do wielkiej doskonałości. Tak. I nawet ci, co go przebili, bo jego strzały serce nieprzyjaciół królewskich przenikną serce. Proszę braterstwa, kto był największym nieprzyjacielem, gdy on był pierwszym razem? Czy Piłat i ci, co go przebili jego serce, ten Longinus, jak mówią ten Rzymianin? Żydzi byli. Oni użyli sobie tą władzę świecką do wykonania ich celów.
Dlatego też Pismo Święte mówi, że przyjdzie czas, że ujrzą, kogo przebodli, będą płakać, jak nad jednorodzonym się płacze. Jednorodzony jak umrze, to proszę baterstwa, wielki płacz, bo dalszego syna już nie ma. Jedyny syn umarł. Tak będą oni płakać, wiedząc, jaki błąd uczynili. Ale Pismo Święte mówi, że dlatego, że oni odpadli, to my teraz jesteśmy bogaci. Myśmy na ich upadku, zaślepieniu zarobili, bo do nas przyszło wysokie powołanie. Ale gdy przyjdzie czas, że skompletowany będzie Kościół, to Bóg się wróci do nich. A apostoł Paweł mówi, jeżeli ich odrzucenie było bogactwem pogan, to czym że będzie ich przyjęcie, a tylko powstaniem od umarłych. Kościół niedługo będzie zabrany. I niedługi też czas jest nawrócenia się narodu żydowskiego i ogólnego zmartwychwstania, które będzie dziełem wszechmiłującego Boga, który swojego Syna posłał, ażeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak, Jezus jest naszą głową, ale głową Jezusa jest Bóg. I gdy On wszystkie rzeczy przyprowadzi do porządku, jako król, ten wspaniały Pan młody z tej pieśni weselnej, to w końcu i On będzie ze całym stworzeniem poddany Bogu, aby był Bóg wszystkim we wszystkim. Dlatego też naszemu Bogu i Barankowi niech będzie cześć, chwała i uwielbienie teraz po wszystkie wieki wieków. Amen.
Za numerem 79. Numer 79.
Thank you.
głębi serc naszych podziękujemy naszemu dobremu Ojcu Niebiańskiemu jeszcze raz, że nas tak dziś tu licznie zgromadził. Podziękujemy Mu za tyle błogosławieństw, żeśmy nasz tak nędzny umysł mogli wzbogacić w dalszym ciągu o dozę Jego prawdy. Będziemy Go prosić, żeby kierował naszymi krokami, żeby nas tu zawsze zgromadzał, żeby naszych miejsc tutaj, żeby nas tu nigdy nie brakowało. Będziemy Go prosić, żeby nam pomagał w naszych codziennych troskach, w modlitwie z bratem Wiśniewskim.
Boże nasz i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, my do tronu Twojej świętej łaski przez zasługi drugiego nam Zbawcy Jezusa Chrystusa wznosimy nasze serca, ażeby Tobie serc naszych podziękować za błogosławieństwa tak liczne, które w sobie Twoim świętym ujrzeliśmy, za Twoją świętą opatrzność, za Twoje święte kierownictwo, ale nade wszystko za to, żeś dał Syna Twego, tego mocarza, którego uzbroiłeś i dałeś Mu wszystkie skarby charakteru, jak również i działalności i urzędu, ażeby on mógł Twój zamysł miłosiernym względem całego rodzaju ludzkiego, a nad wszystko, żeby się okazał wielkie miłosierdzie nad ludem niedoskonałym wieku Ewangelii dokonać. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, że łaskawie nas błogosławi, że możemy wyrozumiewać Twój święty charakter objawiony w Twoim wzniosłym, dalekosiężnym planie, że możemy widzieć dawne rzeczy obecne i cieszyć się sprawami przyszłości, że Ty, Panie, aczkolwiek długi czas przeminął, jednakowoż wszystko wypełnisz w rozrządzeniu czasu. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za tą chwilę obecną, że mogliśmy zastanawiać się nad tymi apostołami, których dałeś nam, za wszystkie narzędzia, które dopomagają nam tej pielgrzymce naszego życia. Dziękujemy Ci za ten psalm 45, w którym mogliśmy się przyjrzeć naszemu Zbawicielowi i przywilejom, jakie dałeś Jemu, Jego zaletom, Jego działalności i że żyjemy w tym czasie, kiedy On już wywiera stopniowo potężny swój wpływ jako światłość i w końcu osiągnie całkowite zwycięstwo i wszystkich poprowadzi ku Tobie. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za Twoją świętą opatrzność, która czuwa nad nami każdodziennie i nade wszystko prosimy Cię, aby Twoja opatrzność nie opuszczała nas aż do końca naszego życia, żeby Twoja prawda świeciła nam tym dalej, im dalej, tym jaśniej. Bo tak jest Twoja święta obietnica. Błogosław nas, abyśmy w naszych troskach, w naszych radościach i w smutkach mogli zawsze widzieć Twoją świętą opatrzność, która wszystko ku dobremu porównuje, skieruje. A teraz czas łaskawie błogosławić tych, którzy są w starszym wieku, którzy mają dolegliwości fizyczne, borykają się sami z sobą. Daj, aby mogli wytrwać w wierze. Nie prosimy Cię o usunięcie doświadczeń, bo każdy z nas je ma, ale o wiarę, o męstwo, o siłę tego nowego stworzenia, które mogłoby panować nad trudnościami tego życia. Błogosław i tych, którzy są wiekiem młodzi, aby znajdując się w tym ostatecznym czasie tego czasu sodomskiego i czasów ostatecznych nowego, mogli zachować się niepokalanymi od świata, mogli zachować swoje młode serca przy Tobie i stać się Tą oblubienicą. Łaskawy Ojcze, błogosław wszystkie nasze sprawy, a za Twój wielki zamiar zaprowadzenia Królestwa nad tą całą masą ludzkości od Adama do dzisiejszej pory rodzącą się, którą pragniesz wyprowadzić z tego chaosu ludzkich organizacji w wielkim ucisku i wyprowadzić jako pasterz na czyste wody restytucji. Błogosław, aby te Twoje święte królestwo zaprowadziło ład i porządek, abyś w końcu otrzymał cześć od wszystkich żyjących istot duchowych, ziemskich i tych.
tych, którzy są pod ziemią jeszcze, czekają na swoje wzbudzenie. W Twoje święte ręce polecamy dalszy ciąg naszego życia, a Ty nas miejscuj, więc o to Cię prosimy przez to drogie i zacne imię Jezus Chrystus. Amen.
Amen.